Macie swoje Biblię? Chcę zobaczyć, co niektórzy mają, co niektórzy nie podnoszą. Chciałbym, żebyście mnie przez chwilę skupili się. To, czym będę się chciał dzielić, ja nie wiem, ja to prawdopodobnie nie skończę dzisiaj. Zawsze, kiedy zaczynam, jakiś Pan daje mi jakiś temat, to kiedy zaczynam to wszystko rozważać, to się wyciąga i tak właściwie bym cały miesiąc mógł, albo nawet jeszcze więcej. Ale wierzę, że taką ważną rzecz chciałbym, żeby, wierzę, że Pan chce nam przekazać coś, co jest fundamentem tak naprawdę. Otwórzmy sobie Psalm 138. To jest psalm, to jest taka modlitwa i wypowiedź Dawida. A ty gdzie masz swoją Biblię? W domu, tak? Będziemy czytać i potem się skupimy na jednym wersecie. Dawid mówi tak przed Panem. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca swego. Śpiewam Ci wobec bogów, czyli wobec tych innych bogów, czyli tak naprawdę wobec demonów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje. I Dawid mówi, dlaczego to robi? Za łaskę i za wierność Twoją. To są słowa człowieka żyjącego pod prawem w Starym Przymierzu. I potem mówi tak, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Dawid mówi nad wszystko. Spróbujcie sobie to uzmysłowić. Jest coś bardzo wysoko. A Dawid mówi jeszcze ponad to. Nad wszystko. Mówi tak, że Bóg wywyższył ponad wszystko inne imię i słowo swoje. Kiedy czytamy list do Filipian, 2 rozdział, 9 wierszu, jest napisane, że Bóg wywyższył ponad wszystko imię swego Syna Jezusa za to, co zrobił. Amen. I powiedział, że takiego imienia nie ma. Ono jest ponad wszystko wywyższone. I że na to imię będzie się zginać wszelkie kolano. Chciałbym się skupić na słowie. Otwórzmy teraz Psalm 119 i coś zobaczymy. 89 wiersz. Psalmista mówi tak. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Inne tłumaczenie mówi, na wieki, Panie, Twoje słowo jest ustanowione w niebie. Jeszcze inne mówi tak, to słowo trwa, mówi, jest ustanowione jako granica na wieki. Twoje słowo, ono trwa, jest ustanowione jako granica. Wiecie, granica to jest coś, poza którą nie można wykraczać, bo są konsekwencje, tak? Niewzruszone, mówi, jak niebiosa. W 90 wierszu jest napisane, prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. To słowo prawda w innym tłumaczeniu jest napisane, wierność Twoja trwa z pokolenia na pokolenie. Więc to jest coś, co trwa nieustannie, co Boża wierność. Jego słowo wypowiedziane trwa i wierność Boga trwa. Ugruntowałeś ziemię i stoi, według praw Twoich istnieje dotąd, bo wszystko służy Tobie. Kochani, Bóg ustanowił, kiedy Bóg wypowiadał słowo, to coś zostało, coś zaistniało. I Boże Słowo nas naucza, że to słowo trwa. Nikt i nic już nie może tego zmienić, bo Bóg już wypowiedział coś. I to, co wypowiedział, to w tym słowie, to jest słowo zawsze twórcze, ono stwarza coś, nie tylko stwarza. Ono coś stworzyło i trwa i coś z sobą niesie zawsze. I to słowo jest prawdą i nikt już nie może tego zmienić, bo słowo już wyszło. W innym miejscu Boże Słowo nas naucza, że Pan sam mówi: ja czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. A więc to nie ty musisz czuwać. Bóg mówi: ja czuwam, żeby moje słowo wypełniło się. I w innym miejscu z kolei mówi tak: ono nigdy nie wróci do mnie, nie wypełniwszy tego, z czym zostało posłane. Jeśli Bóg coś wypowiedział raz, nie musi tego powtarzać. Kiedy zaczynamy czytać Biblię, jest napisane, że zostało wypowiedziane: niech się stanie światłość. Oryginał mówi tak: światło bądź. Bóg to powiedział raz i nie powtarza tego co 24 godziny, żeby poranek przyszedł, prawda? On to wypowiedział raz i to już zaistniało i to trwa na wieki. I już tego nikt nie może zmienić. Jeśli Bóg ustanowił granicę, to twoje słowo trwa jako granica, wypowiedział to w niebie, to zwróćcie uwagę, Adam przekroczył tą granicę i niestety ludzkość poniosła konsekwencje tego. Tylko raz przekroczył i ludzkość poniosła konsekwencje tego. I w Starym Testamencie Jezus powoływał się też, powiedział tak: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wyszło z ust Boga. A więc w Słowie Boga coś jest, jest życie, jest pokarm. Nie samym chlebem żyje człowiek. Cieleśni ludzie myślą o żołądku i karmią żołądek i ciało. Oczywiście mamy ciało, mamy to ubranie i musimy je karmić, żeby nasz duch z duszą mógł się poruszać po tej ziemi. Amen. Biblia też mówi, że ciało podlega śmierci z powodu grzechu, czyli starzeje się. U jednych szybciej, u drugich wolniej, ale prędzej czy później robaczki je schamrają i nikt przed tym nie ucieknie. Ale Bóg powiedział: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wyszło z ust Boga. A więc w Słowie Boga jest życie i jest pokarm dla wewnętrznego człowieka. Pomyślcie przez chwilę o tym. Jeśli Bóg coś raz wypowiedział, to to zaistniało, to ma swoje życie i to jest. I Bóg nie musi tego powtarzać. Skupiam się na tym, żebyśmy coś chwycili. W tej całej Biblii, w tej księdze jest masę słów, które Bóg wypowiedział i to słowo istnieje, trwa, ono coś stworzyło, coś zaistniało przez to słowo i to jest. I Bóg nie musi tego powtarzać. Wystarczyło, że On to raz zrobił. W tej cudownej księdze jest masę obietnic Boga dla człowieka. Bóg je wypowiedział, one są prawdą, one istnieją i są. I On nie musi powtarzać ich bez przerwy. W tej cudownej księdze jest masę ostrzeżeń dla człowieka. Bóg je wypowiedział i nie można już tego zmienić, bo to już zaistniało, bo słowo wyszło. I nikt nie jest w stanie tego zmienić. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, jest napisane na początku, że w Starym Testamencie, otwórzmy sobie pierwszy rozdział, list do Hebrajczyków, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. A więc w Starym Testamencie, dawnymi czasy, Bóg przemawiał do ojców, do patriarchów, do Izraela, przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, czyli w tym czasie łaski, w którym my żyjemy, w Nowym Przymierzu, przemówił do nas przez Syna. Ustanowił Go dziedzicem wszech rzeczy. Słowo wszech rzeczy mówi, że wszystko, że Jezus jest właścicielem i dziedzicem wszystkiego absolutnie. Nie ma czegoś takiego, czego Bóg Ojciec nie włożyłby w Jego ręce, nie dał Mu. Pamiętacie, Jezus kiedyś powiedział, wszystko to, co jest Ojca, jest i moje. Dziedzic jest właścicielem, może tym rozporządzać. I potem jest mowa o Jezusie, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Jakiej istoty? Boga Ojca. Kiedy uczniowie pytali się, pokaż nam Ojca, z tego jest wniosek, że nie chwycili jeszcze. Byli z Nim ponad 3 lata i nie chwycili jeszcze. Jezus im powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Z czym Jezus przyszedł na ziemię? Wypełnić Bożą wolę, tak? Co było Bożą wolą? Kiedy czytamy Ewangelię, to służba Jezusa rozpoczęła się od takich słów. Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i zacznijcie wierzyć Ewangelii. A więc wolą Bożą było, żeby Królestwo, to, co jest w niebie, przyszło na ziemię. Bóg coś wypowiedział, to zaistniało i jest. I Jezus to miał Słowo Boga zamanifestować na ziemi. Bożą wolę, Królestwo. Ten trzeci wiersz, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje. To słowo podtrzymuje, mówi, kieruje, dostarcza, daje, przynosi, sprawuje, tworzy, kształtuje wszystko. A więc Jezus, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Boga Ojca, podtrzymuje, kieruje, dostarcza, daje, przynosi, sprawuje, tworzy, kształtuje wszystko słowem swojej mocy. Więc widzicie, w tym słowie jest zawarta boska moc. Bóg coś wypowiedział, to zaistniało i jest. Bóg wypowiedział masę obietnic. One są prawdą dla każdego. Bóg wypowiedział masę ostrzeżeń do człowieka, to też jest prawdą. Jedna z prawd, łaska Pana trwa na wieki. To jest niezmienne. Bóg jest miłością, to jest niezmienne. Bóg też jest sędzią sprawiedliwym. Też jest to niezmienne. Już nikt i nic nie może tego zmienić. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Wierność Twoja trwa. A więc pokolenia przemijają, A to, co Bóg powiedział, wypowiedział prawdę, to trwa. Dlaczego zwracam na to uwagę? Potrzebujesz odkryć, dlatego że to jest bardzo ważne też w modlitwach zanoszonych do Boga. Jeśli chcesz widzieć więcej odpowiedzi na swoje modlitwy, potrzebujesz, to modlitwa powinna wypływać ze słowa, być oparta o słowo. Dlatego, że Bóg coś powiedział, możesz się powołać na to w modlitwie. Jeśli czegoś tutaj Bóg nie obiecał, to możesz mieć tylko nadzieję. Ale jeśli zobaczysz, że Bóg coś powiedział i się uchwycisz tego, to możesz modlić się z wiarą. Dlaczego? Bo Bóg jest prawdą. Jeśli On coś powiedział, to znaczy, że tak jest i już nikt nie może tego zmienić. Kiedy co Jezus tak naprawdę dla nas zrobił? My często mówimy o krzyżu, o cierpieniu, o śmierci Pana Jezusa. To jest wszystko prawdą. Dlatego, że nikt nie może się narodzić na nowo bez krzyża. To jest niemożliwe. Zgadzacie się ze mną? Wielu wierzących zatrzymuje się na tym miejscu. To jest błąd. Otwórzmy sobie list do Efezjan, 2 rozdział. Będziemy czytać od 1 wiersza. To jest nauka Pawła, który otrzymał objawienie dzieła krzyża, dzieła zbawienia. I mówi do nowonarodzonych w kościele w Efezie, uczy ich. Pisze tak: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, w synach buntu, inaczej. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, posłuchajcie mnie, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Wiecie, że Boże miłosierdzie zawsze góruje nad sądem? Pomyślcie przez chwilę. Bóg zrobił i będzie robił wszystko za dni twojego życia na tej ziemi, życia każdego człowieka, żeby go wyratować. Będzie usiłował mieć spotkanie z tym człowiekiem, przemówić do niego, dotknąć go w życiu. Dlaczego? Bo jest miłosierny. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, słowo bogaty mówi, że to jest coś wielkiego. Bogaty w miłosierdzie. Jeśli coś spsocisz, potrzebujesz miłosierdzia. Czyż nie tak? A więc ono jest dostępne dla ciebie zawsze. To jest kwestia tylko twojej otwartości, wiary. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. A więc Boże Słowo nas naucza, że Bóg bardzo kocha człowieka. Widzicie, On kochał nas, zanim myśmy Go poznali. Żyliśmy w grzechu, w buncie, oddaleni od Niego, robiliśmy, co chcieliśmy, a On kochał nas. I w końcu przyszedł taki dzień, że usłyszeliśmy Ewangelię i dzięki Bożej łasce przyjęliśmy ją. I mogliśmy się narodzić do nowego życia i wejść do nowej rodziny. I ten cudowny Bóg stał się wtedy naszym Ojcem. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki. Upadek to grzech. Grzech powoduje śmierć. Najpierw tą duchową, czyli oddzielenie od Boga. Ożywił wraz z Chrystusem. Widzicie, w oczach Boga, z perspektywy nieba, w momencie, kiedy Bóg wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, wskrzesił Go jako też z ciałem, tak? Wziął Go do nieba i posadził po swojej prawicy. Boże Słowo nas naucza, że Ty i ja jesteśmy członkami ciała Chrystusa, tak? Pomyśl przez chwilę. Więc tak naprawdę należysz do ciała Chrystusa tutaj na ziemi. Nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. I potem Paweł mówi tak, łaską zbawieni jesteście. A więc to jakby było poza nami. To było dzieło Boga poprzez śmierć swego Syna i zmartwychwstanie. Nie miałeś w tym tak naprawdę żadnego udziału. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. Spróbujcie sobie wyobrazić taką rzecz. Czy to jest przymocowane? Piotr, weź to krzesełko. Okej, tak do tej matem. Okej. Jeśli Piotr, pozwól tutaj. Stań sobie tutaj. Ty robisz za Boga Ojca. Tutaj siedzi Jezus. Janusz, chodź tutaj. Bóg wzbudził swego Syna z martwych i posadził Go po swojej prawicy. Wiecie, jeśli ktoś zasiada po prawicy, po prawej ręce, to jest szczególne miejsce władzy i autorytetu. Nie po lewej, po prawej. To jest szczególne miejsce. Inne miejsce jest po lewej stronie, a inne miejsce jest po prawej stronie. Tu jest napisane i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. Kogo? Ciebie i mnie. Wraz z Nim posadził. Zasiadamy razem. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jego dziedzictwo, ja mam udział w Nim. Ja mam udział w Jego pozycji. Mam udział w Jego mocy. Amen. W Jego władzy i autorytecie, bo Bóg Ojciec przekazał Mu całkowitą władzę na niebie i na ziemi. Więc mam w tym udział. Niezasłużony, ale mam. Amen. Pomyślcie przez chwilę. To nie jest miejsce przy krzyżu już. Krzyż był etapem do tego miejsca. Jest napisane. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, który mnie umiłował i mnie, który umarłem przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawiony jestem. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Po co? Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was, to jest Boży dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To jest wszystko z łaski, z Bożej miłości. Dziękuję wam. To miejsce to jest miejsce władzy i autorytetu. Boże Słowo nas naucza: bądźcie mocni, umacniajcie się w Panu i w potężnej Jego mocy. Nie swojej, Jego. Umacniajcie się. Więc to jest pewien proces, który powinien ciągle trwać. W jaki sposób się umacniasz? Rozważasz takie fragmenty i pozwalasz, żeby Duch Święty wkładał w ciebie te objawione prawdy tak długo, aż staną się częścią ciebie. Podzielę się z wami czymś. Niedawno Pan przemówił do mnie w czasie modlitwy i powiedział do mnie tak: modlisz się jak sługa, nie chcę, żebyś tak robił. Jesteś moim synem. Zszokowało mnie to, ale zobaczyłem, że rzeczywiście tak jest. Ciekawe, co? To mnie bardzo dotknęło. Przychodzisz do mnie i modlisz się jak sługa. Nie chcę, żebyś tak robił. Jesteś moim synem. Jest różnica pomiędzy byciem sługą a byciem synem. To jest zasadnicza różnica. Kiedy myślę o twoim i moim wrogu duszy, nie tylko i ciała, to przez te 30 lat mojego chrześcijaństwa widzę pewną bardzo ważną rzecz. Wróg zrobi wszystko, żeby to objawienie twojej pozycji w Chrystusie nie zamieszkało w tobie. Wielu wierzących przychodzi do swojego ojca jak do żebraka, jak żebracy. Czy myślicie, że za to Jezus umierał? Nie. Otworzymy sobie Psalm 118, coś pokażę ze Starego Testamentu. Przeczytamy od piątego wiersza, Psalm 118. Zwróćcie uwagę, będziemy czytać modlitwę człowieka, który żył pod zakonem, pod prawem. Mówi tak: z ucisku wzywałem Pana, a Pan wysłuchał mnie i wyswobodził. Pan jest ze mną, nie lękam się. Cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Z góry. W Ewangelii Jana w 3 rozdziale jest napisane, Jezus mówi tak: ja przyszedłem z góry i mówię rzeczy niebieskie. Przychodzę i świadczę o tym, co widziałem i słyszałem. Kto przyjął moje świadectwo, ten potwierdza, że Bóg powiedział prawdę. Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. I potem mówi tak: lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Ludzie mogą mieć dobre chęci, często mają, ale nie potrafią nieraz pomóc. Czyż nie tak? Lepiej ufać Panu. Co to znaczy? Spróbujcie, co ten człowiek miał na sercu, mówiąc takie słowa. Lepiej ufać Panu. Musiał wierzyć, że Bóg jest wszechmogący, że On może wszystko, że jeśli On coś powiedział, to znaczy, że tak jest, że to jest, że Jego słowo jest prawdą. On nie jest kłamcą. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych, czyli na kasiastych. Niektórzy myślą, że jak mają dużo pieniędzy, to wszystkie rozumy pozjadali. Oni mogą też chcieć pomóc nieraz. Ale pieniądze często nie są rozwiązaniem. Po to, żeby dusza była zbawiona, ciało zostało uzdrowione. Dziesiąty wiersz mówi tak. Wszystkie narody otoczyły mnie, wytępiłem je w imieniu Pana. Kto to zrobił? On to zrobił. W jakim imieniu? W imieniu Pana. Jakiego Pana? Pana Boga. Pamiętacie, co powiedział Dawid, stojąc przed Goliatem? 1 Samuela, 17 rozdział. Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i włócznią. Widzicie, on wyszedł w ludzki sposób. A ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, którego zelżyłeś. I dzisiaj wyda Pan cię w moją rękę, zabiję cię i skrócę ci o głowę. I zrobił to w imieniu Pańskim. Zrobił krok wiary do człowieka, który był dwa razy wyższy od niego. W wierze, że Bóg stanie za nim, bo on występuje w jego imieniu. Otoczyły mnie te narody, nawet osaczyły mnie. Wiecie, to jest różnica pomiędzy otoczeniem a osaczeniem. To już jest wyższy stopień, prawda? Wytępiłem je w imieniu Pana. Opadły mnie jak pszczoły. Wiecie, pszczoły są symbolem demonicznego ataku. Zgasły jak ogień ścierni, bo wytępiłem je w imieniu Pana. To mówi człowiek żyjący pod prawem, nie będący w Chrystusie, nie mający udziału w Chrystusie, w Jego zwycięstwie nad grzechem, nad diabłem, nad śmiercią. To o ileż bardziej my. Pomyślcie przez chwilę. Coś ci powiem, Kościele. To nie Bóg jest przeciwko tobie. Czy słyszysz, co mówię? To nie On jest przeciwko tobie. On przyjdzie do ciebie z oskarżeniem, z poczuciem winy, z potępieniem. Ale to nie Bóg Ojciec jest przeciwko tobie. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził. Moja Biblia naucza, że wystarczy... Ja rozumiem, że możesz spsocić coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego jako nowe stworzenie. Zawsze masz miejsce, że krew Jezusa może cię obmyć i oczyścić z tego grzechu. I będziesz mógł dalej służyć Bogu żywemu. Bo ta krew obmyje twoje sumienie i będziesz mieć pokój w swojej duszy. Będziesz mieć pokój sam z sobą i z Bogiem Ojcem poprzez krew baranka. Tej krwi wystarczy dla każdego, ilekroć będziesz tego potrzebował. Kiedykolwiek będziesz potrzebował, możesz przyjść. To nie Bóg Ojciec jest przeciwko tobie. Boże Słowo naucza, że On krąży jak lew ryczący i patrzy, kogo tu by można chwycić i na co. Ty tego nie widzisz, bo to wszystko się dzieje w świecie ducha. Fizycznymi oczami tego nie zobaczysz. Kogo by tu chwycić? Może spróbujemy na ten haczyk? Da się czy się nie da? Na ten się nie daje. No to zastanówmy się, na jaki się da. Usiłuję wam przybliżyć duchowy świat i jego funkcjonowanie. Przeciwstawcie się Mu. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się Mu, On odejdzie. Jeśli ty tego nie zrobisz, nikt za ciebie tego nie zrobi. Przyjdziesz do mnie, możemy się razem modlić, ja cię wesprę w tym. Ale potem ty pójdziesz do swego domu, ja do swego. I On będzie usiłował znowu próbować. Wiesz, kiedy skończy? Powiem ci. Kiedy zobaczy, że ty już znasz jego diabelskie zamysły i pomysły. I on zobaczy, że to nie ty się go boisz. I że ty masz władzę nad nim w Chrystusie. Wtedy już przestanie. Wtedy zacznie wymyślać coś innego. Do mnie już wróg nie przyjdzie z żadnym poczuciem winy. Mimo, że nie jestem doskonałym człowiekiem. Na to się już nie dam nabrać. Adaś. Otworzymy sobie jeszcze na koniec ten Piotra. Pierwszy Piotra, piąty rozdział. Siódmy i ósmy wiersz i dziewiąty. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Byłem w sytuacjach, kiedy nie działało nic. I wiecie, co wtedy robiłem? Poddawałem się Bogu w wierze, w zaufaniu i w wierze. I czekałem na ratunek z Jego strony. Rozumiem, że każdy może dojść do takiego miejsca w swoim życiu, przynajmniej raz będzie miał taką sytuację, może podbramkową w cudzysłowie, że nie będziesz wiedzieć, co masz zrobić. Próbowałeś wszystkiego i nic nie działa. Ja byłem w takiej sytuacji nieraz. Nigdy nie straciłem wiary w Boga i w Jego dobroć. Powierzyłem Mu się. Powiedział, najwyżej, Panie, powąchasz ofiary. Moje życie jest w Twoim ręku. Najwyżej. Widzisz, diabeł się nie czepia trupów. Czy rozumiesz, co mówię? On z trupem nic nie zrobi. Jak widzicie, żyję i mam się dobrze. Ale nie pozwalam się okradać. Wiecie z czego? Z tej pozycji tutaj. Na to nie pozwalam. Kiedy uczniowie prosili Pana, żeby ich nauczył modlić się, Jezus powiedział, módlcie się, niech Królestwo Boże przyjdzie, niech taka wola, jak jest w niebie, niech się wypełni na ziemi. Poprzez słowo coś zostało uwolnione. Jezus wziął słowo i manifestował je na ziemi. On przyszedł po to, żeby zniweczyć wszelkie dzieła diabelskie. Tak czy nie? Tak jest napisane. Wszelkie. Powiedz wszelkie. Spróbuj zobaczyć w swoim życiu, co się tam znajduje w tym słowie wszelkie. Nowe przymierze nas naucza, że Bóg Ojciec udzielił Kościołowi, czyli ciało Chrystusa, władzy tej samej, co Jezusowi, swojemu Synowi. Jeśli Ty z tym nic nie robisz, to pytanie dlaczego? Dlaczego pozwalasz się okradać, okłamywać, zabijać? Dlaczego na to pozwalasz? Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by tu pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobił, utwierdził, umocnił na trwałym postawie gruncie. Potrzebujemy nauczyć się funkcjonowania w tej pozycji. Powiem ci, jeśli się nie nauczysz, wróg to zawsze wykorzysta. Zawsze. Powiem coś, co może was zadziwić. Czy wierzysz, że jesteś ciałem Chrystusa? Tak czy nie? Okej, to jest prawda. Według tego słowa żadna choroba nie ma prawa dotknąć ciała Chrystusa. Żadna. Według tego słowa diabeł nie może okradać i okłamywać ciała Chrystusa. Doskonałą Bożą wolą jest odejść z tej ziemi w pełni swoich dni albo być zabitym za Ewangelię wcześniej. Nie jest doskonałą Bożą wolą, żeby dziecko Boże schodziło z tej ziemi, bo diabeł pokonał go chorobą. Ja wiem, że to, co mówię, to jest ideałem, ale potrzebujesz do czegoś dążyć, a nie pozwalać się okradać. Jeśli należysz do ciała Chrystusa, a tak jest, jesteś członkiem Jego, to powiem ci, wróg nie ma prawa dotykać się ciała Chrystusa. Pomyślcie sobie o takiej rzeczy. Gdyby Kościół chwycił objawienie, zaczął nim żyć i wszelkie pieniądze, które wydaje na lekarzy, dałoby na misję. Ten świat inaczej by troszkę wyglądał, niż wygląda. Zgadzacie się ze mną? Pomyślcie przez chwilę. To jest dla ciebie, Kościele, to o czym mówię. Bo to jest tutaj. Jezus za to umierał. Ja wiem, że niektórzy z nas nie są w tym miejscu. Mam świadomość tego. Ale do czegoś może powinniśmy zmierzać, tak czy nie? Więc bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji dzisiaj, umacnij się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacnij się w Nim. Bądźcie mocni siłą Jego potęgi, nie swojej. Tu nie chodzi o to, co Ty możesz. Tu chodzi o to, w co Ty wierzysz. I co On może. A On może wszystko. Na tym dzisiaj skończę. Czy to się nagrało? Dobrze. Damy to na stronę. Będziecie mogli sobie to ściągnąć i słuchać, i słuchać, i słuchać. Wiecie, kiedy to zacznie działać w życiu człowieka, to o czym mówię? Kiedy nakarmisz tą prawdą tak głęboko swojego wewnętrznego człowieka, że to stanie się ciałem w tobie. Słowo Pana musi stać się ciałem tutaj na ziemi. Wtedy to zacznie działać. To nie może być tu tylko, bo to wtedy w ogóle nie zadziała. Jeśli jest tylko tu, to nigdy nie zadziała, jeśli jest tu. Tu masz tylko wiedzę. Stąd do wewnętrznego człowieka jest pewna droga. Poświęć się, poświęć czas na to. Może warto jest, żebyś wziął sobie tą płytkę i dzień i noc, żebyś to słuchał przez parę tygodni, może miesięcy, aż przyjdzie, aż to wejdzie i zostanie przyjęte, zakorzeni się i stamtąd wyjdzie na zewnątrz. Amen. Powstańmy, pomodlimy się, żeby Pan nas błogosławił. Pomógł nam zachować to. Widzicie, Jezus powiedział taką rzecz. Wróg przychodzi. Jezus siał ziarno. Jezus siał ziarno, słowa. Wróg przychodzi po to, żeby wybrać to ziarno z serca, żeby człowiek nie był zbawiony. A więc w ziarnie jest zbawienie. Zwróćcie uwagę, to ziarno powinno być w sercu, nie w głowie. Wróg przychodzi, żeby wybrać, bo on jest złodziejem. Bo on wie, że kiedy ty będziesz strzec tego ziarna, będziesz je podlewać, to ono prędzej czy później da ci plon. To jest tylko kwestia czasu. Więc wróg będzie chciał przyjść i okraść cię z tego. Wyciągnąć to ziarno. Więc musisz je strzec. W jaki sposób? Wracasz do tego. Rozważasz o tym. Powiedz, Panie, niech to ziarno wzrasta we mnie. Niech ta prawda rośnie w imieniu Jezusa. Nieustannie. Słuchasz, wypowiadasz, modlisz się, poświęcasz czas. To nie przychodzi za 5 minut. Rolnik jak wrzuca ziarno do ziemi, On na następny dzień nie przychodzi i mówi: o, nic nie ma. Bez sensu. On wie. Świat, słońce jest, bo Bóg powiedział: światło bądź i słońce będzie świecić. Rolnik, mądry rolnik modli się o deszcz. Jeśli jest susza, tak? Deszcz to jest rosa Ducha Świętego. Więc kiedy przebywasz w Jego obecności, rozważasz to, wypowiadasz to, deszcz przychodzi, to wzrasta, to rośnie. Życie przychodzi do tego ziarna i ono rośnie. Powolutku, ale rośnie. Przychodzi taki czas, że to zaczyna już w tobie bulgotać. I będziesz chciał dzielić się już tym, co otrzymałeś, otrzymałaś. Nie spiesz się z tym. Niech to się zakorzeni. Ja zobaczyłem taką rzecz. Kiedy zbyt szybko dzieliłem się czymś, prawie nie straciłem tego. O mały włos. Pomyślałem sobie, mądrością jest. Niech to się ugruntuje tak silnie, tak mocno, żeby stało się częścią mnie. Dopiero wtedy mogę dawać z obfitości. To jest życie Jezusa tak naprawdę, bo w Jego słowie jest duch i życie. A Jezus powiedział: ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. On po to przyszedł. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci. Panie, daj nam taką zdolność, abyśmy potrafili zachować to. Duchu Święty, przypominaj nam, pobudzaj nas, inspiruj nas. Panie, podlewaj to ziarno, podlewaj w nas wszystkich. Panie, żeby przyszedł plon, żeby przyszedł plon dla chwały Ojca i Syna w imieniu Jezusa. Amen. Amen.